Dzień dobry. Dziś kończymy naszą kozacką opowieść o relacjach polsko-kozackich przed najsłynniejszym powstaniem, które wszyscy znamy choćby z kultowej szkolnej lektury. Ostatnio skończyliśmy na pięknej współpracy między wojskami polskimi i kozackimi pod Chocimiem. Jednak niestety braterstwo nie miało trwać długo, bo wróciły stare problemy i doszedł jeszcze jeden czynnik, którego w sumie do tej pory nikt się nie spodziewał. Religia. To się nie mogło dobrze skończyć. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Pora na program W Drewniakach przez świat. Musimy sobie przede wszystkim zdać sprawę, że w XVI wieku nasz kraj był nieporównywalnie większy, a duże kraje mają to do siebie, że jest w nich duża szansa na różnorodność kulturową i religijną. Tak właśnie było u nas wtedy. Sporo było prawosławnych, z których większość była zdecydowanie spoko, jednak fakt, że była to tak liczna grupa, postanowili wykorzystać nasi sąsiedzi z Moskwy. W jaki sposób? W 1589 roku patriarcha Konstantynopola właśnie w Moskwie utworzył patriarchat, czyli takie kościelne zwierzchnictwo. Nie robiono złudzeń. Jednym z najważniejszych zadań miało być wzięcie pod swoją duchową opiekę prawosławnych z Polski i Litwy, jednak naiwny byłby ten, kto myślałby, że nie będzie to również polityczne narzędzie Moskwy, żeby wywierać wpływ na naszych poddanych. Nasz król stwierdził, że o nie, tak to nie będzie i tutaj przechodzimy do Unii Brzeskiej. Unia Brzeska w pewnym stopniu powstała właśnie przez to zagrożenie rozłamem wśród wierzących na terenach naszego królestwa. Zygmunt III Waza za zgodą papieża zaproponował swoim prawosławnym poddanym nową formę religii, hybrydę katolicyzmu i prawosławia. W zamian za uznanie papieża i katolickich dogmatów, prawosławni zachowają swój kalendarz, liturgię i język liturgiczny. A w dodatku duchowni zostaną zrównani w prawach, co szczególnie ustrzeliło wielu prawosławnych, bo biskupi mogli w takim razie zasiadać w senacie. Fajna ta unia? Dla wielu tak, ale jak wiadomo, nie wszystkim się dogodzi. Znalazło się bowiem wielu prawosławnych, którym jednak nie w smak było naginanie religii i zbliżanie się do polskiej szlachty, która, bądźmy szczerzy, nie zawsze zachowywała się fair. Prawosławni znaleźli zbrojnych sojuszników w kozakach, co jest o tyle ciekawe, że do tej pory nie bardzo angażowali się w religijne sprawy, a dla wielu jedynymi świętami wartymi celebracji były łupieszcze wyprawy na sąsiednie ziemie. Nie zmienia to jednak faktu, że nagle kozacy stali się obrońcami prawosławia, którzy mogli liczyć na poparcie wierzących u siebie i jeszcze teraz, jakby tego było mało, na wschodzie. Na szczęście przez jakiś czas kozaków w ryzach trzymał uwielbiany przez nich ataman sahajdaczny, ale po jego śmierci znów zaczęło się gotować. Znowu zaczęły się kozackie wyprawy na Tatarów, bez zgody króla. Wiadomo było, że to się może skończyć bardzo źle, więc Zygmunt III Waza postanowił siłą kozaków uspokoić. Ruszyło wojsko pod dowództwem hetmana Koniec Polskiego. Kozacy walkę podjęli, ale to nie był szczególnie dobry pomysł. Bo może nasi nie rozbili zbuntowanych, szukających kontaktów z Moskwą kozaków w pył, ale zmusili ich do ugody. Jakiej? W sumie takiej, jak wszystkie inne poprzednie. Kozacy mają nie atakować Tatarów samowolnie i generalnie być grzeczni, a jak chcą walczyć, to tylko w ramach rejestru, czyli grupy kozaków z umową o pracę w polskiej armii. Ustalono rejestr na 6 tysięcy osób pod lokalnym dowództwem i liczono na to, że tym razem się uda. Głupia to była wiara, bo skoro nie udało się już z 5 razy, to jakim cudem miałoby wyjść teraz? Na kolejny bunt nie trzeba było długo czekać i w 1630 po kolejnych walkach pojawiła się nowa umowa. Rejestr zwiększono do 8 tysięcy i przez jakiś czas był spokój. Czemu? Bo ci najbardziej bitni zostali właśnie w ramach rozszerzonego rejestru zabrani na wojnę z Moskwą, przy czym tak to już bywa, nawet z największymi wojnami, że kiedyś się kończą i wtedy kombatanci wracają i nie za bardzo mogą się odnaleźć w nowej rzeczywistości, jak wojsko już ich nie potrzebuje. Tak było w tym przypadku. Część z rejestru zwolniono, więc zrobili... Tak jest... Bunt. Bunt w 1637, który zresztą wspierało też lokalne chłopstwo. Dodajmy do tego ten podtekst religijny i zaczniemy sobie uświadamiać, jak niebezpiecznie po raz kolejny się zrobiło na wschodzie królestwa. Znów wysłano wojsko i tu już nie było wątpliwości, kto był silniejszy. W grudniu 1637 roku nasi zmietli buntowników. Lidera powstania i jego bliskich współpracowników uroczyście ścięto w Warszawie, a potem nasi zrobili coś absolutnie głupiego. Sejm nałożył na kozaków karę totalną. W postanowieniu tak zapisano. Wszelkie tedy dawne prawa starszeństwa, prerogatywy, dochody i inne godności przez wierne posługi ich od przodków naszych nabyte, a teraz przez tę rebelię stracone na wieczne czasy im odejmujemy, chcąc mieć tych, których losy wojny pozostawiły wśród żywych za chłopy obrócone w pospólstwo. I ja niby rozumiem, że miarka się może i przebrała, że trzeba było radykalne kroki podjąć, ale sprowadzać dawnych sojuszników do poziomu chłopstwa bez praw w momencie, jak ci stali się opoką prawosławia, polska szlachta znowu wykazała się delikatnością słonia. Kolejne powstanie miało mieć druzgocące skutki, a poprowadzić miał je ten, który podpisywał kapitulację w 1637. Jednak powstanie Chmielnickiego to już temat na inny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.